Wrócimy do naszych rozważań z dnia wczorajszego. Chociaż czasami muszę się przyznać, że trochę żałuję, żeście nie dali mi trochę wolnej ręki, żebym sobie wybrał temat, który ja uważam, że powinienem wam powiedzieć. Ja się dostosuję. Chociaż wiecie, dzisiaj mamy poruszyć taki temat, który sprawia trudność bardzo wiele osobom w naszej społeczności. Jest problemem dla bardzo wielu starszych wiekiem od was osób. Nie mam, że wam będę dobrze tłumaczył, że to tak jest, jak będę mówił, ale tak jak powiedziałem, zakończając wczoraj naszą tą pierwszą część, którą zastanawialiśmy się, że każda nauka ma pewne podstawy, jakieś argumenty, je trzeba znaleźć w Biblii. Pewne uzasadnienie, ugruntowanie. Ale o jednym nigdy nie możecie zapomnieć. Że wiek Ewangelii jest wiekiem wiary. Dlatego nie pomylił się apostoł Paweł, kiedy powiedział, że wiara jest gruntem tych rzeczy, których się spodziewamy i dowodem rzeczy niewidzialnych. To nie argumenty mają być dowodem. Wiara jest dowodem. Zauważcie, jakie przedziwne stwierdzenia apostoła, który bardzo wiele rzeczy ideologicznie wykładał, ale powiedział, w gruncie rzeczy w te rzeczy trzeba wierzyć, że to tak jest. I ja to, co chcę wam przekazywać, to właśnie tą rzecz, że musicie w to uwierzyć. Bo ta sama rzecz dla zupełnie innej osoby będzie, on nie będzie tego widział. Pamiętacie, jak bardzo często Pan Jezus się pytał, czy wierzysz? Czy ty jesteś w stanie w to uwierzyć? I później mówi, niechaj według wiary twojej stanie ci się. Ale jeżeli wierzysz, czy uwierzyłeś, to i ta zasada wiary pozostaje ponadczasowa. Dzisiaj, ale nie będę wam już tego tłumaczył, bo to przez 2 godziny wam te pierwsze części bardzo podkreślałem. Dzisiaj chcę powiedzieć o celu, którego przyjścia, które wydaje mi się uznajemy, widzimy, że coś takiego się dzieje. Jakieś tam argumenty żeśmy sobie znaleźli, i wierzymy w to, bo to się odnosi na punkcie wiary. Dzisiaj może, czego nigdy ja nie czynię, ale skorzystam z tego, że jest tutaj tablica i będę troszeczkę ja dzisiaj rysował po tablicy, co mi się nie zdarza. W Białogardzie nie ma, ale ja wam mogę powiedzieć tylko taką rzecz dziwną. Jakbyście mi zabrali tą Biblię, to ja jestem bez niej nikim. Ja nic nie pamiętam. Ja w ogóle nie mam pamięci. Ja tylko wiem, gdzie jest napisane. I wiem, pum, ja palec mogę położyć, to i piszę w tym miejscu. Ale muszę znaleźć księgę też najpierw. I nie zawsze wiem, w jakiej księdze jest. Ja wiem, gdzie, w której, w mojej Biblii, gdzie co piszę. Dlatego jak mi dacie nowy przekład, ja już nic nie wiem. Dlatego ja chcę wam pokazać, żebyście zobaczyli to, co będę mówił. Bo dla mnie, jak ja widzę, to ja lepiej rozumiem. Wydaje mi się, że jakaś część ludzi, no i was, będzie to mogła sobie lepiej zakodować, przyswoić, a potem najwyżej, tak jak powiedziałem, będziemy sobie stawiali pytanie. Przepraszam, że się do was będę odwracał tyle. Które to pisze? To czarne?
Czerwony.
Nie, na czerwony mi się źle kojarzy, bo zawsze czerwonym dostawałem złe stopnie. Źle nie będzie. To jest? Dobrze. Będziesz może mi później pomagał troszeczkę. Ja wam narysuję czas, której obecności. Dobrze? Tym? Dobrze, jak ma być tym, to może tym będzie lepiej tłumaczone. To gra rolę. Zobaczcie, zaczynamy, że która obecność przykładowo rozpoczęła się tu, w tym punkcie. I my sobie zrobimy linię ciągłą. Ja nigdy dobrze nie rysowałem. I na to nie patrzcie. Żadnych proporcji tu nie będzie zachowane, tu żadnego piękna nie będzie, tylko myśl ma być. Rozumiecie, by się nie pytali, że czy odległość między tym punktem a tym to jest jakoś się przenosi. Nic się nie będzie przenosiło, tylko to będzie punkty. Tu jest koniec, w której obecności. Małgosia mówiła, że koniec, w której obecności, to pamiętacie co jest? Koniec wieku 1000-lecia, nie? Czyli tu jest ten koniec. Koniec wieku 1000-lecia. No, brzydko, prawda? A tu jest początek. Początek której obecności? Tu. To jest która obecność? od początku do końca wieku tysiąclecia. Te punkty wiemy. Początek żeśmy sobie mniej więcej ustalili, prawda? Po faktach, przede wszystkim po faktach, nie po dacie, ale po faktach. I to, co chciałbym wam, żeby wam się zakodowało w waszych mózgach, że tak powie, pewna rzecz, że coś innego jest, tu zrobimy sobie taki punkt nieproporcjonalny i to będzie ten wiek Chrystusowy, sobie nazwijmy. W Biblii, proszę?
Co znaczy wiek Chrystusowy?
No do tego, ja chciałbym, żebyś ty mi powiedział, co znaczy wiek Chrystusowy?
Znaczy tysiącletniego panowania Chrystusa, co jest opisane jako wiek mesjański.
Tak, myślę. Dobrze. Bo zobaczcie, jest taki tekst. Dobrze, że wstawiacie właśnie pytanie. To będzie z listu do Tymoteusza, 2 rozdział, 6 tekst, gdzie mówi, że był dany na okup za wszystkich, co będzie świadczone we właściwym czasie. Właściwy czas świadczenia o okupie. To jest czas wieku tysiąclecia, czy wieku mesjańskiego. Ten okres czasu, bo to wtedy okup rozbłyśnie. On wyda najpiękniejsze światło, bo okup został złożony dla tego okresu. Bo w tym okresie czasu Pan Bóg chce dźwignąć cały rodzaj ludzki z niewoli grzechu i śmierci. Chce ich wyprowadzić z grzechu. I cało to, cośmy tu mówili gdzieś, powiedzmy tu w tym miejscu, że kiedy wchodził do Jordanu, to wiecie, wchodził do Jordanu w tym punkcie po to, żeby finał był tu. Wszystko po drodze to było tylko drogą do celu. Celem był ten okres czasu. Bo w tym okresie czasu, w tym punkcie, Pan Bóg odda rodzaj ludzki w ręce boskiej sprawiedliwości. Jako odpowiedniki tego, co był Adam w raju.
Pan Jezus,
przepraszam, ja chcę pomylić się, poprawiajcie mnie. Pan Jezus odda w ręce boskiej sprawiedliwości i wtedy będzie powiedziane, że Pan Jezus jest, jakie określenie przyjmie? Ojciec wieczności albo wtóry Adam, jako drugi Adam, bo dał życie tym ludziom. On wtedy stanie się wtórym Adamem, bo da im życie. Dzisiaj ludzie życia nie mają, bo zgrzeszyli i nie mają prawa do życia. Tu otrzymają z powrotem życie. Ale celem ofiary właśnie był ten punkt. Wszystko pozostałe jest tylko drogą do celu. Bo Bóg chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni, wszyscy, i wszyscy do znajomości prawdy przyszli. I wstawię wam takie pytanie, które, no bo kiedyś stawiałem na konwencji w Tarnowie. Czy jeśli Bóg chce, żeby ludzie byli zbawieni, to Dorotka będą zbawieni? Wszyscy? Tam nie dopisuję tak. Wszyscy będą zbawieni? Dorotka, powiedz, wszyscy. Brat Franek ma Dorotka, co córce musi pomagać. No, przepraszam, ale będziemy tak sobie swobodniej dzisiaj troszeczkę. Dorotka, wszyscy. Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni. W czym masz opór? Jak Bóg chce, będą wszyscy zbawieni? To będą wszyscy zbawieni. Wszyscy będą zbawieni. Nie ma ani jednego człowieka, co by nie był zbawiony. Bo Bóg chce. I w tym celu jest dany co? Okup. Okup wyzwala człowieka z grzechu. I to zbawienie wszystkich nastąpi tutaj. Pamiętajcie, to jest ten punkt. Tu zostanie zastosowany okup, czyli zdjęcie przekleństwa z rodzaju ludzkiego. Tu. Ale to, co z czym Dorotka miała problem, jak mi odpowiedzieć, bo dużo informacji masz innych, że jednak nie wszyscy, bo niektórzy będą umierali, prawda? W czym jest problem? W złym zrozumieniu słowa zbawienie. Bo w prawidłowym znaczeniu słowa zbawienie, to tu zostanie zbawiony, greckie słowo soteria, znaczące tyle, co wyzwolenie z grzechu. Tu zostanie człowiek uwolniony z grzechu, zbawiony. Ale on będzie musiał dochodzić do doskonałości, ale grzech Adamowy z niego jako przekleństwo zostanie zdjęte. Czyli stanie się to, co Bóg chce. Wszyscy mają być zbawieni. Wszyscy mają być zbawieni dzięki temu, co Pan Jezus tu zrobił, że złożył okup. A następnie, co tam, jaki fragment był? Wszyscy byli zbawieni i do znajomości prawdy. Tu będą dochodzili do prawdy. Zacytujecie mi jakieś proroctwo o dochodzeniu do prawdy, Dawid?
Tak od razu to nie wiem.
Tak od razu, no wiesz, jak dzisiaj spytają tam koledzy w szkole, to co tak, poczekaj, ja pójdę do, się spytam? Od razu. Proroctwo Ezechiela, 47 rozdział, jest taka wizja podana o takiej rzece, która z której się powstała rzeka, o wodzie spod ołtarza wypływającej, i tej wody było tam coraz więcej, aż na końcu nie można było jej przejść. Było tak dużo tego wszystkiego, tej wody. 9 rozdział proroctwa Izajaszowego mówi, że będzie ziemia napełniona znajomością pańską jako morze wodami. To będzie czas, kiedy wszyscy sam za siebie, za swoje grzechy będzie ponosił odpowiedzialność, bo Bóg chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni i do znajomości prawdy przyszli, żeby zaczęli umierać za swoje własne grzechy. Pamiętacie w proroctwie Ezechiela, tam w 47 rozdziale, ja nie pamiętam, bo ja się nie przygotowywałem w ten sposób, ale tam pod koniec, tak w połowie mojego rozdziału, wizualnie patrzę, o tu w tym punkcie, to jest napisane, że ale błota i kałuże nie są uzdrowione. Pamiętacie tam zdanie? Ale błota i kałuże nie są uzdrowione. Bagno nie będzie uzdrowione. Grzech nie będzie uzdrowiony. Grzech będzie zniszczony. Potępiony będzie grzech. Ale to jest może nie dzisiaj do końca nasz temat. My zaczynamy po prostu od tyłu. Czyli celem ofiary Pana Jezusa, celem przyjścia jest przeprowadzenie tego okresu czasu. To jest nadrzędny cel. Bo taka jest wola Boża. Bo Bóg chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni. My się dzisiaj częściej stawiamy sobie takie określenie bardzo mi się niepodobające. Czasami młodzi, niestety przykro mi słuchać, mój osobisty Zbawiciel. Nie ma czegoś takiego. Nie ma osobistego Zbawiciela. Nikt nie ma osobistego Zbawiciela. To jest błąd, karygodny błąd doktrynalny. Zbawiciel to jest wszystkich ludzi, w szczególności zdjęcie przekleństwa z grzechu adamowego. On wyzwala Adama. My z niego skorzystamy, każdy z nas osobiście skorzysta jako członek rodzaju ludzkiego. Ale za nas Pan Jezus, za mnie jako jednostkę Pan Jezus nie umierał. Pan Jezus umierał za Adama, a w Adamie za mnie. To jest bardzo wielka różnica, a czasami to jest tak troszeczkę inaczej jakby przedstawione. Ale wróćmy do naszego. Czyli to jest taka okres czasu, no wiek tysiąclecia, tak jak tu było mi podpowiedział, ta druga część, a tu jest pierwsza część. I tutaj byśmy sobie mogli zacytować taki tekst Ewangelii Mateusza, bracia Franek, 25 rozdział, bodajże 31 werset. Tak? Tak. Że przyjdzie w chwale swojej. To jest chwała, że będzie miał na głowie koronę, czyli skompletowany Kościół. I on wtedy będzie rządził narodami. Rządził narodami. Czyli te narody będzie przyprowadzał do doskonałości. Zaczynamy od tyłu. Ja wam przeczytam, że nie ma ani wiek tysiąclecia, ani restytucja nie występuje, bo ktoś może się upierać, nie ma takich pojęć i określeń. Ale przeczytajcie taki... Przepraszam, moje okulary. Dobrze. Psalm 2. Bardzo ciekawe takie słowa. Czasami niektórzy mówią, a nie ma takich określeń. Być może nie ma, być może mamy troszeczkę czasami takie swoje słownictwo jako społeczność, ale mówi w psalmie 2 mówi tak, bo od 6 wersetu mówiąc, jam ci postanowił króla mojego nad Syonem, górą świętą moją. Opowiem ten dekret, Pan rzekł do mnie, syn mój jesteś ty, jam się dziś spłodził. I wynik tego jest taki, żądaj ode mnie narody, dziedzictwo twoje, osiadłość twoją granicę ziemi. Pan Jezus sobie narody jako dziedzictwo kupił czym? Ofiarą. Krwią nie kupił, ofiarą, swoim ciałem, przede wszystkim ciałem. To jest błąd, to nie krwią. Cierpienie jest potrzebne było do czegoś innego. Tak potocznie się nazywa, że krwią, ale to nie jest do końca tak. Powiedzmy ogólnie swoją ofiarą. Kupił sobie kogo? dał okup za Adama, wykupił go jako swoją własność. On ma własność. I mówi, żądaj ode mnie. I to jest moment, w którym Pan Jezus zażąda narody. Żądaj ode mnie narody, dam ci dziedzictwo twoje. I mówi tak, poczysz ich laską żelazną, jako naczynie zduńskie pokruszysz je. Teraz, że tedy zrozumiecie, królowie, nauczcie się sędziowie ziemi. I werset 12, taka wiecie, perełka Biblii. Pocałujcie syna. Radzi, teraz Pan Bóg radzi ludziom. Ludziom, których będzie, nad którymi będzie panował król. Właściciel. Przychodzi właściciel, ma laskę żelazną, ma prawo do tych ludzi, to Pan Bóg mu radzi tak. Pocałujcie syna, by się snadź nie rozgniewał. I zginęlibyście w czym? W drodze. W drodze do czego? Proszę? W drodze gdzie? Gdzie się w podróż wybrali? W drodze do życia. W drodze do życia. Gdyby się najmniej zapaliła popędliwość jego. Błogosławieni wszyscy, którzy w nim ufają. Którzy w nim pokładają nadzieję. Braterstwo, jeżeli to zginęlibyście w drodze. Czytamy potem z proroctwem Izajaszowym, 62 rozdział. Tam werset 11, że jest przygotowywana droga, która jest nazwana gościniec. Czy przy proroctwie Izajasza 35 rozdziałem, gdzie jest mówi, że będzie czyniony gościniec świętobliwości, że tam i głupi nie zbłądzi, to wtedy ten werset nabiera kształtu. Że ludzie będą szli po tej drodze i mówimy, wy pocałujcie, uznajcie roszczenia syna, uznajcie jego prawa, jego wymagania, bo jak go rozgniewacie, to on was zetrze laską żelazną. On was zetrze. Pan Bóg tak radzi, tak ciepło radzi, że uznajcie roszczenia jego syna. Ani nie ma napisane, że to będzie restytucja. Ani nie ma napisane, że to będzie wiek tysiąclecia, tylko jest napisane, że ludzie będą mieli przejść pewien odcinek czasu, a my wiemy, że ten odcinek czasu będzie trwał lat tysiąc. Bóg postanowił dzień, w którym będzie sądził wszystek świat przez męża, którego na to postanowił. Tak, to jest właśnie ten dzień, dzień Chrystusowy, wiek tysiąca lat. I co się będzie działo, i to jest ten okres, w której obecności, który my określamy, że będzie to czas z tych greckich określeń, to pamiętacie, jest paruzja, epifania i apokalipsa. To co to będzie? Kiedy będzie obecność Pańska objawiona wszystkim ludziom. To będzie apokalipsa. Możecie sobie napisać, że to jest apokalipsa. Ja tylko tak króciutko będę pisał. Apokalipsa. Że wszyscy ludzie będą widzieć, bo tam nie będzie, żeby ktoś zbłądził, wszystko będzie bardzo jasne. I to jest cel. Ten odcinek to jest tym celem, dla którego jest które przyjście. To musicie zapamiętać sobie, nadrzędny cel, który Pan Bóg chciał, żeby został zrealizowany. Bo celem nie jest ani jedynym celem nie jest wybór Kościoła, nie jest wybór Wielkiego Grona, czy świętych Starego Testamentu jako klasy, tylko zbawienie z całego rodzaju ludzkiego. My należymy do takiej społeczności, która nie uważa, że jedynie zbawienie czy wyzwolenie grzechów się przynależy tym, którzy chodzą na takie zebrania jak my. A wręcz odwrotnie, uważamy, że każdy członek rodzaju ludzkiego będzie miał dane szanse do wyjścia z grzechu. Że nie musi wcale do nas przyjść, że nie musi wcale chodzić do nas na zebranie, że będzie miał szansę. Bo Bóg tak chce, a jeśli Bóg tak chce, to jest takie piękne słowo, gdzie mówię, słowo przeze mnie rzeczone nie wraca się do mnie, jakie? Puste, próżne. Bo my sobie tak pomówimy coś i to się nie zrealizuje. Ale wola Boża zostanie zrealizowana, bo Bóg chce. A jak Bóg chce, to ma możliwości, środki, bo Bóg ma moc. Moc ku temu, żeby swoje chcenie zrealizować. Inna rzecz, że ta realizacja tego chcenia jest poprzez cierpienie Jego Syna. Zobaczcie, jakie ciekawa rzecz. Bóg umiłował świat, ale zbawi ludzi cierpieniem swojego Syna. Czy tylko swojego Syna, Dawid? Kto jeszcze cierpiał?
Znaczy Kościół cierpi.
No Kościół cierpi, a kto jeszcze najpierw cierpiał? Jak ten Proszę? No kto, a kto jeszcze przy tym planie, układaniu tego planu cierpiał? No kto mi tak powie, kto jeszcze mógł cierpieć? No bo jest plan zbawienia. Zbawienia poprzez cierpienie mojego syna. To kto najpierw cierpi? No siostro, powiedz mu. Ale najpierw kto cierpi? Pan Bóg. Jeżeli wymyślicie, że to jest tak łatwo stworzyć plan i powiedzieć, no cóż, najważniejszą rolą będzie cierpienie mojego umiłowanego syna, którego, tego jednorodzonego syna, że to tak było łatwo? Pięknie to jest przedstawione w historii Dorotka jakiej? Abrahama i ofiarowanie Izaaka. To, jak się Izaak jego pytał, ojcze, no jeśli jest ogień, są drwa, a gdzie jest ofiara, to co? Słowa uwięzły w gardle Abrahama, powiedział, Bóg obmyśli. Nie mogą mu powiedzieć, synu, ty będziesz, bo to wcale nie było tak łatwo, ty będziesz. No, w jaki sposób? Trudno jest mówić o takim odczuwaniu, że Pan Bóg w ten sposób odczuwa ludzki, ale wydaje mi się, że odczuwa, bo na to, bracie Franiu, mamy dowód? Ja będę się dzisiaj trochę więcej pytał. Proroctwo Zachariaszowe, pierwszy rozdział i chyba bodajże 16 czy 17 werset i proroctwo Zachariaszowe, drugi rozdział, gdzie mówi, jeśli się ktoś was dotyka, to tak jakby się dotykał czego? Źrenicy mojego oka. Czyli, a mówi o cierpieniu narodu żydowskiego. Tego ludu, o którym powiedział, że to jest naród knombrny, uparty, grzeszny, który zdradza mnie, nie żyje tak, jak ja chcę. I o nich powiedział, jak się was dotyka, to się źrenicy mego oka dotyka. A jak się tego syna, który był mu posłuszny, umiłowany, dotknęli, to nie bolało to Pana Boga? W jaki sposób, jeśli tak to można przedstawić, to jakieś było odczuwanie i to też jest właśnie to, co ma wartość w ofierze naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czyli żeby to mogło być zrealizowane, ten jeden okres czasu. Kiedyś, braterstwo, jako diakon prowadziłem takie zebranie odnośnie właśnie planu wieków i raz mi jedna siostra powiedziała, wiesz Janek, dobrze by było, jakbyś powiedział tak, bo ja tłumaczyłem cały ten plan wieków, te figurki poziome, i pionowe, piramidki, rozłożenie czasu. Później powiedziałem, jakbyśmy tu powiedzieli, bo tu jest, człowiek wraca do raju, ale w raju człowiek był. Jak to by inaczej nazwać? To jest powrót człowieka do domu. Tu człowiek wyszedł przez grzech Adama z domu, mówi, ale on powrócił do domu ojca. Tu powróci do domu ojca. Przez 6000 lat, przez 7000 lat się błąka, a tu powraca z powrotem do domu ojca. Wydaje mi się bardzo, siostra nawet może nie wie, ale ja często tą jej myśl powtarzam, bo to jest wkład społeczności w nasze zrozumienie. Byście o tym wiedzieli. Dobrze, pójdziemy dalej. Tu jest Apokalipsa. Początek której obecności? Dwie części zasadnicze. To jest jedna rzecz. Tutaj możemy postawić, jeśli tu żeśmy postawili werset 25-31, chyba dobry powiedziałem, to tu cytujemy Ewangelia Mateusza 16-20. Proszę? Chwale Ojca, tak. To jest przyjście w chwale Ojca. Bardzo ważna rzecz. Tu jest chwale swojej, a tu jest chwale Ojca. Czyli zauważcie, w która obecność zmienia się położenie, stosunek Pana Jezusa. Raz przychodzi jako przedstawiciel Ojca, a tu jest jako sam będzie żądał to, co jest Jego. Czyli raz wykonuje wolę Ojca, a potem będzie wykonywał wolę swoją, która jest zgodna z wolą Ojca. Bardzo ważna rzecz, o czym chciałbym, abyście sobie zapamiętali, co jest bardzo, a to bardzo istotne. To jest, my to określamy, ten początek jest określany jako paruzja. Prawda? Paruzja. Ale czy tu jest paruzja? Też jest paruzja. I zauważcie, czasami bracia mówią paruzja, ale co mamy na uwadze? Tu z Dawidem rozmawiałem, mi opowiadał ten taki jeden problem, jednego brata i mówi o końcu. O tym, że się wszystko tam kiedyś skończy. Ja mówię, ale o jakim końcu my mówimy? Bardzo często słyszycie różne wypowiedzi, bracia mówią, przyjdzie koniec. Czego koniec? Stawialiście im kiedyś pytanie, czego koniec? Po czego koniec ma przyjść? Tak, no to jest jeszcze inny temat, bo to jest osobiste. Ale czego koniec ma przyjść? No czekamy na koniec. Proszę?
Rządów złych.
Rządów złych? No. Śmierci grzechu. To koniec śmierci grzechu będzie kiedy? To jest tutaj. To jest koniec tego, śmierci Adamowej. Od tego momentu czasu dalej nikt nie będzie umierał śmiercią Adamową z wyniku grzechu Adamowego. Nikt nie będzie umierał, będzie za własny grzech umierał, dlatego jest to nazwane śmierć wtóra. Ale mówi, czekamy na koniec. Dla wielu koniec to jest koniec wyboru Kościoła. Zgadzacie się? Mówi, koniec wysokiego powołania, koniec wyboru Kościoła. No ale jeszcze jest inny koniec. My sobie spróbujemy to zaznaczyć. Jeszcze koniec wyboru klasy wielkiego grona. Jest inny koniec? Jest koniec jeszcze niełaski dla narodu żydowskiego. Jest taki koniec? No jest koniec. I czasami to wiecie, jestem na zebraniach i sobie tak słucham. Jeden brat stawia pytanie na temat masła, a drugi mu odpowiada na temat maślanki. Bo nie zrozumiał, o co ten się pyta. I wiecie, dyskutują za żarcie. Jeden z drugim dyskutuje i się sprzeczają, bo jeden drugiego pytanie nie zrozumiał. Bo on się nie o to wcale pytał. Dlatego ja mówię to, co wam na początku powiedziałem. Wy macie młode umysły. Zawsze ustalcie, o czym rozmawiacie. Bo przyczyną tego, że się czasami nie rozumiemy, jest właśnie to, że nie zrozumieliśmy pytania czy zagadnienia, o których chcemy rozmawiać. I teraz mamy jeszcze koniec czego? Koniec systemów złych może być. Bo koniec grzechu, tego jako grzechu Adamowego to jest jedno, ale koniec systemów złych jest zupełnie inny końcem. Koniec czy upadek Babilonu. Słyszeliście takie pojęcie? Proszę? No, jest o jakimś końcu. I wszyscy mówią o końcu i każdy myśli o swoim. Prawda? No może tak się zdarzyć. Nie każdy. Ja chciałbym, żebyśmy mówili w miarę precyzyjnie i w miarę dokładnie. I zobaczcie. Tu sobie zaznaczymy na tej linii pewien punkt. Ja go bym proponował zaznaczyć tu. I to jest koniec wyboru Kościoła. To jest to, takimi skrótami piszemy. Koniec wyboru Kościoła. Czy koniec wyboru klasy wielkiego grona będzie identycznie w tym samym czasie? Proszę? Będzie co? Później. Gdzie mam zaznaczyć? Troszkę dalej. Ile dalej? No troszkę. Troszkę. To jest właśnie to troszkę. To mi a ja wam stawię inaczej pytanie. Niektórzy bracia próbują tak. Mówię, ile lat będzie jeszcze po zabraniu Kościoła wielkie grono na ziemi? Da się odpowiedzieć? Proszę? Nie rozumiem? No, to jest taka odpowiedź, jak Salomon odpowiedział. Do skompletowania. No chyba najlepsza odpowiedź, prawda? Tylko to nie jest odpowiedź w latach, bo my byśmy chcieli ile lat później. Nie ma takiej. Czyli koniec wyboru wielkiego grona. Zaznaczmy sobie, że na pewno będzie koniec tu. Bo koniec wyboru wielkiego grona na pewno skończy się przed wiekiem 1000 lat, prawda? To wiemy. Bez stawiania punktów. Zakładamy, że będzie to z pewnych względów, o których za chwilę powie troszeczkę wcześniej nastąpi. Ale to jest ten okres, to jest okres paruzji, tak? Jest to paruzji. Ten okres jest czym? Też jest paruzja i ten okres też jest paruzja. Czyli wtóra obecność. Prawda? To zawsze jest pojęcie paruzji, obecności pańskiej. Bo Pan będzie obecny. Ale pozycja Pana Jezusa, jak żeśmy sobie przed chwilą powiedzieli, to będzie różna. Tu będzie działał jako przedstawiciel Ojca,
tu jako król, jako władca, jako właściciel ziemi. Zauważcie, ale zawsze Biblia mówi, że to jest obecność. Słyszeliście teraz to jeszcze trzecie określenie? Będzie paruzja i będzie co? Epifania. W Epifanii kto do łaski powróci? Izrael. Ale Izrael do łaski powróci w jakim czasie? Po zabraniu Kościoła. Jeżeli Kościół jest tu zabrany, koniec jest wyboru Kościoła, czyli musimy szukać to w tym okresie czasu, prawda? A czy możemy tu szukać? W tysiącleciu. Może w tysiącleciu no będzie zabranie. No, Mariusz, będzie w tysiąclecie powrót narodu żydowskiego do łaski? Będzie czy nie? A jeśli nie, to dlaczego? A jeśli tak, też dlaczego? Zawsze trzeba odpowiedzieć. Ja wam zacytuję pewne, Mariusz, zapamiętaj sobie, zapisz pewne proroctwo. Psalm 110. I werset trzeci. Pomijając ten najbardziej znany werset, to jest z listu do Rzymian 11 rozdział, że tajemnicę wam powiadam, że niepobożność zostanie zdjęta, póki by nie zostanie zdjęta, póki by nie weszła zupełność z pogan. Ale Psalm 110 od wersetu drugiego mówiący o której obecności mówi tak: laskę mocy Twojej pośle Pan z Syonu, mówiąc: panuj pośród nieprzyjaciół Twoich. Lud Twój będzie dobrowolny w dzień zwycięstwa tego, w ozdobie świętobliwości, a rozrodzi się płód Twój z żywota jako rosa na świtaniu. Rosa na świtaniu powstaje kiedy? Jeszcze zanim się rozpocznie co? Dzień. Rosa jest wtedy, kiedy zanim się rozpocznie dzień. Jeżeli tu jest początek dzień, czyli naród żydowski musi powrócić gdzieś w tym okresie czasu. To jest naród żydowski. To jest naród żydowski powracający do łaski. Poprzedzający dzień, wiek tysiąclecia, bo oni będą jako rosa na świtaniu, wcześniej niż inne narody. Zgadza nam się to z jakim proroctwem zachariaszowym? Ja już podpowiadam. Z jakim proroctwem zachariaszowym zapisanym w 9 rozdziale? Jeszcze bardziej podpowiadam. Onego dnia uchwyci się 7 mężów pod ołka jednego Żyda. Bo mówiąc, że widzimy, że z wami jest Bóg, że wam Bóg błogosławi. Zauważcie, ludzie później, tu się rozpocznie błogosławieństwo w tym miejscu dla Żydów i ludzie będą widzieli, że otrzymują błogosławieństwo, Żydzi otrzymują błogosławieństwo i do nich się będą udawali, bo będą też szukali ratunku. Ci ludzie, którzy zostaną przeniesieni żywo do wieku tysiąclecia i ci, którzy zostaną wzbudzani. To wszystko, o czym mówimy, jest celem którego przyjścia. To jest cel. Bo teraz sobie powiedzmy tak. Jeżeli cel jest koniec wyboru Kościoła, czy tak się stanie, że wybór Kościoła, to ten Kościół zostanie przez Pana Jezusa skompletowany. Myśmy na początku powiedzieli, że pierwszym dziełem, które przyjścia Pana Jezusa tutaj na ziemię, którego przyjścia jest, że gdy zatrąbi 7 anioł, to co się stanie? Nastąpi co? Zmartwychwstanie Kościoła. Czyli cel przyjścia jest zbudzenie Kościoła. Czyli zmartwychwstanie Kościoła, tu. Początek zmartwychwstania. O, to jest początek. Ale to zbudzenie ich do życia, przywrócenie do życia, skończy się tu. Będzie trwało ile lat? Proszę? Ile lat będzie trwało? Znowu nie wiemy ile lat. To ja nie chcę wam mówić o latach, bo ja nie wiem, ile lat będzie trwało. Wiem, że tu się kiedyś skończy i przez ten czas Izrael po jednemu zabrany bywa. Zostaje członek błogosławiony, który oto, którzy w Panu umierają. Ale celem jest zbudzenie Kościoła i celem jest skompletowanie Kościoła. Tu ten odcinek czasu, to jest skompletowanie Kościoła. Cel którego przyjścia? Żeby zabrać swoją ulubienicę. Ale zobaczcie, Pan Jezus, kiedy był na ziemi, to zasiał swoje nasienie gdzie? Proszę? Na roli. A rolą był co? Świat. Cały rodzaj ludzki jest rolą Pana Jezusa, na którym On zasiał swoją naukę. I teraz przychodzi właściciel na swoje pole. I zaczyna co? Oglądać, co na tym polu narosło. I naraz z przerażeniem stwierdza, no co stwierdza, powiedz mi. Jak, tym, jak masz na imię, powiedz mi jeszcze raz, może kiedyś zapamiętam. O, ty, tak.
Aha, Dagmara.
No.
I co
zauważasz? Co?
Skąd pol jest?
Ale z przerażeniem stwierdza, że konkol jest i tego konkolu jest co? Więcej niż li pszenicy. I mówi, nie mogę zrobić tak, że będę wyrwę konkol, bo wyrywając konkol wyrwę nieliczną pszenicę. Bo jakby były proporcje odwrotne, by szło zrobić. By szło zrobić, wyrwać jednostki można by było wyrwać. Ale jakby się, wiecie, większość wyrywało, to jednostki ucierpią. I wtedy Pan Jezus, no nie chcę powiedzieć, że wpada na genialną myśl, nie, bo to nie jest tak, tylko że zaplanowane było przez Pana Boga i wychodzi pewna odezwa. Kwieciński, tak? Zaraz, jak ty masz na imię?
Tak, Bartek.
Bartek. Słyszałem dziesiątki razy będę słyszał, następnym razem się spytam, jak masz na imię. Bartek, i co wtedy zarządza? Co wtedy? Widzisz, że na polu rośnie więcej konkolu niż pszenicy.
Żeby poczekać do żniwa.
No, żeby poczekać do żniwa. No, żniwo przyszło, bo żniwiarz przyszedł. Co zarządza?
Żeby najpierw związać jeszcze pszenicę. Chyba?
Tak. Snopki ku spaleniu, a pszenicę do gumna pańskiego. Ale proroctwo jak to nazywa? Tą myśl, którą mówisz, jak to nazywa? Proroctwo Izajaszowego. Izajaszowe, 52 rozdział, bodajże werset. Bracie Osiłowy, który werset? 52 rozdział, 11 werset Izajasza, co mówi? Wynić ludu mój z Babilonu. Zarządza, właśnie ten żniwiec zarządza, że jak jest więcej na polu konkolu niż pszenica, to mu zarządza, żeby pszenica wyszła. Wyjdźcie spośród. I dlatego to jest czas. Oczyście się wy, którzy nosicie naczynie pańskie. Ja wam teraz powiem niestraszną rzecz, słuszną rzecz, o którą bardzo wielu braci starszych wiekiem, dlatego, że byli w kościele katolickim, dlatego w innych kościołach też, bo to nie tylko w kościele katolickim, cierpieli prześladowania, często byli, no, cierpieli różne rodzaju krzywdy, to bardzo mamy złe z tym skojarzenia. Ale był okres czasu, że Babilon określany jako Babilon w Biblii, który później Pan Jezus mówi wynieść ludu z Babilonu, to co Biblia uczy wynieść ludu z Babilonu, to ten Babilon zupełnie inne miano nosił. Jareczku, jakie? To był kubek złoty w ręku Pana. To był wyjątkowo kubek błogosławiony. To był kubek, któremu błogosławił Pan. Błogosławił mu przez 1800 lat. Czy tam troszeczkę mniej. Kiedy tylko Babilon powstał, Pan mu błogosławił. Dawid mi teraz powie, dlaczego mu błogosławił.
Bo między nim też były jednostki, które były
tak. Bo była to jego rola. A jego rola wymagana była, żeby była podlewana deszczem błogosławieństw. Skorzystali z błogosławieństw. A Dawid powiedział tu bardzo dobrą myśl. Bo był tam głos oblubieńca i oblubienicy. Czyli tam się znajdowali członkowie kościoła. Mówi, a jak pamiętacie, ja wam nie będę. Wy sobie to później wszystko posprawdzajcie, co ja wam mówię. W 18 rozdziale Księgi Objawienia jest powiedziane, że odtąd głos oblubieńca i oblubienicy w Babilonie słyszany nie będzie. Bo jest odezwa, że ty, ludu mój, co? Wynić z Babilonu. Wynić z ludu. Do tej pory Babilon był kubkiem złotym w ręku Pana. Do tego okresu czasu tutaj. A teraz wynić ludu. I jak lud Boży wychodzi, to Babilon staje się systemem, który jest bardzo pogardliwy później w Biblii nazywany. Ja nie chcę tego używać nawet wam tutaj, ale jest to bardzo takie złe określenie. Ale był nawet czas w historii wyboru chrześcijaństwa, powiedzmy tak, że Pan Bóg powiedział tak: leczcie Babilon, ratujcie ten Babilon. I praca ludzi wierzących w czasie wieku Ewangelii była na to, żeby leczyć Babilon. Ale prorok Jeremiasz mówi tak: leczyliśmy Babilon, wżdy co? Nie jest uleczony. Dlatego wynijdźmy z niego. Chcecie na pewno wiedzieć werset, tak? Zaraz, jeśli znajdę, to wam powiem. 52 czy 3 rozdział to będzie? Proszę?
50 rozdział 9.
No tak. Ty mógłbyś mnie tutaj zastąpić. 50 a 10, tak? 9. Nie, to nie to.
51, przepraszam.
No. Błąd wprowadzać tu, a mi nie pasuje po moich znaczkach, że to nie to jest. No. Mówi 9 werset. A może od wcześniej, od 7 czytamy. Był ci Babilon kubkiem złotym w ręce pańskiej, upijającym wszystką ziemię. Wino jego piły narody, dlatego narody poszalały. Ale nagle upadnie Babilon i starty będzie. Rozkwilcie się nad nim, nabierzcie olejku balsamowego, dla boleści jego owa się wyleczy. To jest od 7, 51 rozdział czytam. Leczyliśmy Babilon, ale nie jest uleczony. Nie dało się uleczyć go. Dlatego mówi dalej tak. Opuśćmy go, a pójdźmy każdy do ziemi swojej, bo sąd jego aż do nieba sięga i wyniósł się aż pod obłoki. Bo jego wina, jego sąd, jego kara odpowiedzialność wzrosła do nieba. Dlatego uciekajcie, bo na Babilon zostaną przyprowadzone co? Plagi przychodzące na Babilon przyjdą, dlatego ty uciekaj. Wróćmy do naszych rozważań. Jest taki werset, żeby leczyć Babilon? Że mieli leczyć? Wyobraźcie sobie, wy tego nie pamiętacie, ale ja tak gdzieś jeszcze w okresie międzywojennym podejrzewam, tu bratosiowy może będzie bardzo dobrze pamiętam, może brat też. Jakby braciom tak była ta myśl powiedziana, że należało pomagać Babilonowi, żeby nie grzeszył, to była to straszna myśl. Od kogoś, kto doznawało się cierpienie, pomodlić się za niego, żeby Pan Bóg mu pomógł, to było to rzecz bardzo trudna do zrealizowania, a jednak tak miało być. Tak, to się zgadza dokładnie z tym, co powiedział apostoł Piotr. Gdy mu złorzeczono, nie odzłorzeczył, ale poruczył krzywdę temu, który sprawiedliwie sądzi. Tak samo wy, gdy wam złość wyrządzają, to co róbcie? Módlcie się za nimi. To jest bardzo rzecz ważna i słuszna, bo łatwo się pomodlić za brata i siostrę, ale gorzej się jest trudniej pomodlić za tego, co ci krzywdę wyrządza. A jeśli chcecie być członkami Kościoła, to jest tylko i wyłącznie ta droga. Modlić się za swoimi nieprzyjaciółmi. Niekoniecznie za przyjaciółmi. Za przyjaciółmi też, ale to jest łatwo. Za swoimi wrogami. Wróćmy do naszych rozważań. Czyli zabranie Kościoła, sąd Babilonu. Ocena Babilonu. Tak samo jak Pan Jezus przyszedł, kiedy przyszedł po raz pierwszy, pamiętacie? Po raz pierwszy na ziemię, to gdzie się udał? Gdzie skierował swoje kroki? Proszę? Do braci do Izraela. To tak, to byli jego bracia. Ale dokładnie w które miejsce? To tak się później to nazywa. On nie przyszedł do nikogo innego, tylko do owiec. Ale to owce szukał gdzie? Przyszedł do swojej własności, ale właśnie jego go nie przyjęli. Wszedł do synagogi i wziął proroctwo Izajaszowe. Poszedł do przywódców narodu żydowskiego i zobaczył ci, którzy siedzą na stolicy Mojżeszowej, czy go przyjmą. Ale oni go co? Nie przyjęli, oni go odrzucili. On nie pasował w tych parametrach do ich wyobrażenia Mesjasza. Dlatego odwrócił się do owiec, które były zginęły z domu izraelskiego. Najpierw przyszedł do całego narodu, do systemu religijnego, bo ten system miał go przyjąć. Ale on się okazał chybiony. Dokładnie dzieje się tu tak samo. Ta cała rola miała być jego. Tylko, że konkord został nasiany przez przeciwnika. Przez wroga Pana Jezusa został nasiany konkord i ta rola, która miała być jego rolą, no się okazało rolą jego nieprzyjaciela. Dlatego powiedział, wy uciekajcie od tej roli, bo kiedyś na tą rolę przyjdzie sąd, przyjdzie kara. Określa, że sąd jego do nieba wzrósł, że musi zostać Babilon ukarany, ale mówi, to nie jest już moje pole. Ja nie mam do tego pola nic. To nie jest to, co ja chciałem. I to jest, wiecie, te pojęcie, stwierdzenie Pana Jezusa, jakby to nie jest to, nad czym ja pracowałem, to jest to, co my określamy, bracia później w wykładach mówią, upadł Babilon. Odrzucenie Babilonu. Stwierdzeniem jest, że to, co jest dzisiaj w tym systemach religijnych, to nie, tam nie ma nic wspólnego z nauką ewangeliczną głoszoną przez Pana Jezusa. Dlatego jest upadł Babilon. Został odrzucony, czy wyrzucony z ust pańskich. Wyrzucony z ust, że to nie jest moje dziedzictwo. Ja do tego się nie przyznaję. I to jest upadek. Nigdy sobie nie dajcie powiedzieć, że kiedy następuje upadek, to znaczy, że musi od razu być fizyczne zniszczenie. Bo mamy na to, Bartek, dowód? Jeszcze pamiętam imię. Że kiedy następuje upadek, nie jest automatyczne z fizycznym zniszczeniem. Proszę?
Adam upadł, ale tak. Został zniszczony, tylko
tak. Adam zgrzeszył, ale żył jeszcze prawie 930 lat później. Upadł, został odrzucony od Pana Boga jako już nie Syn Boży, stracił swoje synostwo, ale żył. Czyli odrzucenie, a zniszczenie to są zupełnie dwa różne pojęcia. Dokładnie jest ta sama rzecz tu. Tu jest odrzucenie, ale zniszczenie nastąpi później, fizyczne zniszczenie. Na to jest bardzo wiele wersetów. Bardzo ważny jest, przykład jest również taki dowód proroctwa Ezechielowego odnośnie króla Sedekiasza, do którego mówi się, rzuć tą koronę, aż przyjdzie ten, który ma do niej co? Prawo. Zostaje jakby wyrzucone, to królestwo izraelskie zostaje odrzucone, ale one w jakiejś formie czasu, przez jeszcze wiele lat, Izrael jako państwo istniał do czasów Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czyli nie był fizycznie zniszczony. Był już odrzucony. To królestwo jako system królestwa zostało odrzucone, ale fizycznie sobie jeszcze istniał. Czyli to, co my sobie wyobrażamy, no jak Bóg kogoś odrzuci, to od razu musi być zniszczony. Nic takiego nie dzieje się. My może, wiecie, byśmy tak zrobili. Wie, siostro, dlaczego? Nie, bo my wiemy, że możemy niedługo umrzeć. I wszystko chcielibyśmy od razu załatwić. A Pan Bóg żyje wiecznie. I Jemu się nie spieszy. On ma różne inne cele. Odrzucając ten system religijny, nie niszczy go od razu, ale za tym czasie rozpoczyna się inno. Zobaczcie, kończy się wiek żydowski. Ja zmieniam troszeczkę to, co nad czym mieliśmy się zastanawiać, ale zmienia się wiek żydowski, on jeszcze trwa, ale dużo, dużo wcześniej, wiele lat wcześniej już się rozpoczął co? Wiek jaki? Ewangelii. Wiek żydowski trwa jeszcze. Ale już trwa wiek Ewangelii, bo Pan Jezus wszedł do Jordanu. Rozpoczynał się wiek Ewangelii. Dzień zupełnie inny okres czasu. Bóg może dwie rzeczy robić jednocześnie. Jeszcze to nie dobiegło końca, ale zaczęło się drugie. Bo Bóg wie, wiecie dlaczego Bóg tak może? Powiesz mi? Tak, no ty, no a czemu nie ty? No to wiesz, to jest bardzo filozoficzna odpowiedź. Bóg wszystko może, to jest prawda. Po prostu, bo wie jak się tam skończy. Bóg przewiduje naprzód, może przewidzieć. Bo on, dając ludziom pewne rzeczy jakby w ręce, wie, że ludzie sobie tym zrobią krzywdę, albo sobie nie zrobią krzywdę. Wykorzystają, albo nie wykorzystają. Bóg to wie, a my tego nie wiemy. I dlatego Bóg już wiedział, przewidział, że z takim stanem serca, jakim są dzisiaj Żydzi, tam byli w tamtym okresie czasu wieku żydowskiego, jest niemożliwe, żeby przyjęli Mesjasza. Bóg to wiedział. I dlatego muszą Mesjasza odrzucić i ukrzyżować. Bóg to po prostu wiedział, bo jakby mieli inne serca, to by nic takiego nie zrobił. A święty apostoł Paweł to wyraził to tymi słowami, bo żeby było, już zakończyli sobie trochę ten temat, to jest ta myśl, która mówi, dlatego, że wy się czynicie niegodnymi żywota wiecznego, mówi do narodu żydowskiego, czynicie się być niegodnymi żywota wiecznego, to my się odwracamy do Dagmara? Do pogan, do nas. Ich upadek się stał naszym bogactwem. Ale nie cieszcie się z tego. Bo przez ich upadek myśmy dostąpili łaskę. A bo później apostoł Paweł powie, ale ty się nie ciesz z tego. Bo jeśli naturalnym gałęziom nie przepuścił, to ty jak sobie pofolgujesz, tobie dużo wcześniej Bóg nie przepuści. To jest nasza odpowiedzialność. Bo może być tak, ha, te Żydzi to tacy niedobrzy ukrzyżowali Pana Jezusa, to chociaż my żeśmy skorzystali. Można tak? Wiecie, całe chrześcijaństwo takie powstało na jednej myśli, bij Żyda, bo nam Mesjasza ukrzyżowali. Przede wszystkim oni nie ukrzyżowali, oni najwyżej ukrzyżowali swojego, a nie ich. Bo to nie był pogan, tylko ich brat. A dopiero później z woli Pana Boga staje się naszym. Ale to jest jeszcze zupełnie inna rzecz. Ale satysfakcji na pewno z tego nie można mieć. Czyli to jest czas, kiedy jest odrzucenie Babilonu, tutaj gdzieś powiedzmy sobie w tym punkcie. Kiedy następny punkt, kiedy żeśmy sobie czytali, chociaż jego powinno się zrobić jako jeszcze większą całość, że kiedy czytaliśmy proroctwo Daniela, 12 rozdział i 1 werset, że kiedy przyjdzie książę Michał, to się zacznie zastawiać za synów ludu Twego, czyli ludu Danielowego. Czyli zaczyna powracać łaska dla narodu żydowskiego. Tylko ona też tak sobie będzie powracała. Kulminacja będzie tu, o, powrotu łaski. Ona zaczyna wracać stopniowo. I zobaczcie, w proroctwie Ezechiela, jakbyśmy sobie czytali, to tam pisze, że Bóg do Palestyny zgromadzi kogo? Proszę? Goga to później. Jeszcze na razie do Goga żeśmy nie dojechali. Za jakąś chwilę dojedziemy do Goga. Najpierw do Palestyny sprowadzi z powrotem Żydów, ale jak tych Żydów nazywa? No, ostatek to będzie zbawiony dopiero. Tych Żydów sprowadzonych do Palestyny, jak nazywa? Dawid. Syjoniści. To Bóg nie nazywa ich syjoniści. Oni się nazywają syjoniści. No. No. To trzeba złapać, jakby leci. Ja bym łapał. Jak wylatuje, to łapać. Prawda? No. Wiem. Trudno trafić w mysz. Zużelice narodu. On zgromadził żużel. To jest lud, który nie jest ludem. To jest zużelica narodu. Zupełnie bez wartości. Rozumiecie? Bez wartości. Apostoł Paweł jak to nazwał? Kogoś bez wartości, że są miłymi dla... No, powiedz mi. Dla ciała miłymi, no daj spokój. Jak można Panu Bogu być miłym dla ciała? Żydzi są miłymi Panu Bogu z jakiego powodu? Nie pójdę dalej, jak mi nie odpowiesz. Ja wyjdę z tej mównicy. Byli umiłowanym narodem, ale przez kogo? Nie, przez Pana Jezusa nie byli, bo Pan Jezus był dużo, dużo, dużo wcześniej przyszedł, 2000 lat później. Przed Panem Jezusem mieli kogoś innego, przez których On ich miłował. No, przez ojców. Dla ojców. Miłymi dla ojców. Przeczytajmy sobie, bo takie rzeczy musicie wiedzieć. Możecie jeszcze nie rozumieć praw doktrynalnych tak dokładnie, chociaż ja uważam, że wy też je rozumiecie i powinniście rozumieć. Ale przeczytajmy sobie ten tekst. Jedenasty rozdział listu do Rzymian, 28 werset. A tak według Ewangelii nieprzyjaciółmi są dla was. To jest nieprzyjaciele nasi. Ale według wybranymi są miłymi dla ojców. Z powodu takiego, że mieli ojca Abrahama, Izaaka, Jakuba, to oni są miłymi. Ale Bóg nie obawia się powiedzieć, że to jest zużylica narodu. Bo nie ma jeszcze wśród nich ojców. Że ten naród, który miał być narodem, nie jest narodem. To jest zużylica. Oni nie są nic lepsi niż inni. To jest zużylica narodu. Ale pójdziemy dalej. Tu później jest określane, że powrót łaski, czyli najpierw jest powrót zużylicy narodu. Do tego momentu czasu. Do czasów skompletowania kościoła. Od czasu skompletowania kościoła sytuacja zaczyna się zmieniać. Oni zaczynają przechodzić drugi etap powrotu do łaski, o którym Biblia ogólnie, możemy powiedzieć, określa to jako przemiana ich serc. To jest przemiana ich serc. Że najpierw Bóg zgromadził naród, który nie jest narodem, zużelicę narodu, a potem powiedział, ale ja teraz dopiero wam serca zmienię. Ale Bóg te serca zmieni po zabraniu kościoła. Pamiętajcie tą rzecz. Po zabraniu kościoła serca narodu żydowskiego zostaną zmienione. Wcześniej nie zostaną zmienione i wcześniej z tego wynika nie zostaje przyjęty Mesjasz. Oni nie uznają Jezusa, aż Kościół nie zostanie zabrany, zgodnie z tym, co apostoł Paweł powiedział w liście do Rzymian. Czyli jest taki chronologia wydarzeń, ale celem jest tutaj powrót łaski, ten rok 1878, kończy się dwójnasób i zaczyna się czas powrotu do łaski. Dawid, słyszałeś takie słowo, bo ja teraz powiedziałem słowo, które nie chciałem powiedzieć, ale dwójnasób. Wiesz, o czym się mówi? Jak jest dwójnasób? Proszę? Co podwójnie? Czego? Podwójną wypłatę bym chciał. Wy też chyba, nie? No. Co? Podwójnie czego? Proszę? Podwójnie kary? A dlaczego podwójnie kary? No, i czego podwójnie? Dwójnasób się skończył. A pierwszy sób gdzie był? Bo jest dwójnasób, to pierwszy sób musi być, prawda? Tak mówią, tak określając, prawda? To gdzie jest ten pierwszy? Jeśli coś jest podwójne, no nie wiem, o, ja mam tu taką karteczkę, więc pozwolę złożyć. Szkoda mi moich notatek, ale to jest jeden, to jest drugi, prawda? To jest podwójny. Czyli to jest to, co mówi Dawid, a ta pierwsza część, to co to była?
Czas łaski.
Proszę?
Czas łaski.
Czas łaski. Ale dlaczego podwójne?
Tyle samo ile łaski, tyle samo podwójne są kary.
To mi jeszcze powie. A może starszego pokolenia, o brat, nie wiem jak ma na imię. No, Michał. Co to znaczy... Dwójnasób karania. No ale brat, tam dalej. No. Widzicie, braterstwo, ja przepraszam za to, co teraz powiem, ja już przepraszam, ale trudno jest mówić pojęciami, jeżeli sala nie rozumie. Rozumiecie? Ja przepraszam, no ale trudno jest mówić. Ja wiem, to jest problem właśnie słuchaczy. Że mówcy robią błąd i ja robię bardzo wielki błąd, bo wam coś tłumaczę, a są pojęcia niezrozumiane. Ja tam tego, wiecie, tych zadań matematycznych, tych zasad ułamkowych, nie wiem jak to tam się nazywa, różniczkowe, nie tego. Ja w ogóle nie wiem, o co to chodzi. Czasami siedzę też sobie na wykładzie, brat coś gada, a ja myślę, o czym on gada, ja nic nie wiem. Wiecie, to tak może być. Dlatego słyszeliście, Dawid, słyszałeś to wcześniej kiedyś takie określenie? A dlaczego nie sprawdziłeś? No ja się pytam, dlaczego? No, chciałbym wiedzieć, poznać. Bartek, słyszałeś? No też słyszałeś. Nie będę się pozostałych pytał, bo też słyszeli. Ale dlaczego nie sprawdziliście? No może sobie coś ten Knop wymyślił i tutaj coś nam gada od rzeczy i może nie ma racji. Może wymyślił jakieś tysiąclecie, którego w ogóle nie ma w Biblii. Dlaczego nie sprawdzacie tego, co bracia wam mówią? Wy musicie sprawdzić. Nigdy nie powiecie i Bóg was nie usprawiedliwi za to, że ja byłem w Oleszycach i brat Janek Knop tak wytłumaczył, ja tak przyjąłem, bo to jest rzecz święta. Nie, nie ma takiego tłumaczenia przed Panem Bogiem. Każdy sam za się zda. Wy musicie sprawdzać. To jest, ja wam wytłumaczę, co to jest dwójnasłów. Spróbuję wytłumaczyć. Nie wiem, czy ja dobrze rozumiem, ale spróbuję wytłumaczyć. Ale musicie sprawdzać, bo to nie po to przychodzicie na zebrania. Tak samo każdy jedna inna nauka, czy o moralności, czy o miłości, o pewnych zasadach współżycia, to wszystko musi być sprawdzone i stwierdzone, że to jest dobrze. Bo ja chodzę tu na zebrania do tej społeczności, dlatego że mnie to przekonuje. Że ja, bo ja się uosabiam z tym. I radzę wam, bo to jest bardzo dobry, bardzo dobrze się wtedy na zebrania przychodzi. I rzadziej się ziewa. No. No, ta, no taka prawda. No. Dwójnasób. To jest pojęcie wzięte z tego, że każdy człowiek stworzony przez Pana Boga otrzymał błogosławieństwo życia. To jest pierwsze. Błogosławieństwo życia. Każdy człowiek otrzymał. Nawet ten potępiony w raju Adam i jego dzieci otrzymali błogosławieństwo życia. Pierwszy słup, powiedzmy to tak. Pierwsza część. Bo Żydzi mieli dwójnasób. Mieli błogosławieństwo życia, tak jak inni ludzie mieli? No? Ty jesteś Michał, tak?
Paweł.
Mieli błogosławieństwo życia? Żyli tak samo jak Chaldejczycy, żyli tak samo jak Persja, przykładowo. No żyli tak samo. Czyli mieli tak samo życie. Bo życie jest darem, prawda? Nawet te grzeszne, niedoskonałe życie, ono jest darem od Pana Boga. No chociaż ono jest krótkie, ale mimo wszystko dar, bo Bóg mógł z chwilą zgrzeszenia Adama powiedzieć, wyniszczam cię i koniec. I nikt by słowa nie powiedział Panu Bogu, że nie masz do tego prawa. Czyli pierwsze błogosławieństwo otrzymali. A co Żydzi otrzymali tego, co inne narody nie otrzymali? Drugą część.
No.
Prawo Boże i obietnice. Dostali wyróżnieni. Wczoraj wam przeczytałem, dostali stół pełen jedzenia. I ta, pamiętacie ta niewiasta, której Pan Jezus tak strasznie odpowiedział. Ja się często zastanawiam, jak ja bym się zachował, jakby mi ktoś powiedział, że ty jesteś pies i nie możesz jadać z tego. No naprawdę się zastanawiam. Pamiętacie, jak ona przyszła do Pana Jezusa i prosiła za swoją córeczką, prawda? Chorą? A mówi, niedobra jest rzecz dziecięcy rzucać szczeniętom. A ona jak powiedziała? Że i szczenięta jadają ze stołu pańskiego te okruszki, które spadają. Ona dobrze zrozumiała. I Panu Jezusowi się to podobało, a spodobało się Małgosia co?
To, że upokorzyła się.
Że się upokorzyła. To się spodobało. Bo nie wszyscy ludzie potrafią się upokorzyć, a ona się upokorzyła. Nie dlatego, że była w potrzebie, tylko upokorzyła się, bo taka była. I wtedy otrzymała za to błogosławieństwo. Czyli, ale to jest inny temat. Dostali obietnice, przymierze danie, zakonu, służba Boża, obietnice, wszystko należało się narodowi żydowskiemu. Narody inne to były jak psy traktowane, jako ktoś, kto nie ma żadnych praw. Bóg naród żydowski wyróżnił. I pamiętacie, że kiedy było zawierane przymierze i później z piątej Mojżeszowej, Pan Bóg rozkazał stanąć im na dwóch różnych górach. Pamiętacie? Na górze błogosławieństw i górze przekleństw. I czytany był zakon i mówi, raz było to, niech będzie błogosławiony, ale kto by nie pełnił, niech będzie co? Przeklęty niech będzie. Masz piękny chleb ku jedzeniu, ale jeśli nim wzgardziesz, to będziesz, Bartek, jaki? Przeklęty będziesz. Bratestwo, ja to nawiązuję do tego, że my też mamy dzisiaj dane pewne pokarmy, pewne wyróżnione błogosławieństwa. Jeśli wzgardzimy, no nie oczekujmy błogosławieństw. Czyli Żydzi otrzymali życie, tak jak inni narody, ale otrzymali również obietnicę, błogosławieństwo Boże, na które po prostu zasłużyli ich ojcowie. I teraz oni te obietnice zmarnowali. Oni nie chcieli tych obietnic. Oni nie chcieli tych błogosławieństw, tych obietnic związanych z Mesjaszem. Świadomie, nieświadomie nie będziemy w to wnikali. I dlatego Pan Bóg mówi, jeżeli wy nie chcecie tego jeść, to my pójdziemy sobie do pogan. Apostoł Paweł, jeśli ty nie chcesz, to ja sobie odwracam do pogan. No ale wiecie, na tej, a teraz przychodzi druga część. Ta kartka jest z dwóch stron zwinięta, a teraz druga strona kartki. Czas błogosławień dla narodu żydowskiego trwał 1845 lat. Jeżeli chodzi o czas, kiedy im się należały wszystkie obietnice Boże, w tym narodzie były zrealizowane. I Pan Bóg powiedział tak, niech tyle samo czasu trwa czas ich, co? Niełaski. Taki sam okres czasu jest niełaski. Zabiorę im życie? Mógł im zabrać życie? Nie. Mógł, ale nie. Powiedział, tam innym dawałem życie i wam dam życie. I tyle samo czasu, którym wyście otrzymywali łaskę, kiedy wam się należała obietnica, ja wam dam tyle samo czasu niełaski. Tam były błogosławieństwa, tu będą teraz, co będzie? Przekleństwa. I to jest dwójnasób. Tam było życie i błogosławieństwo, a teraz jest życie i przekleństwa. I dlatego czas przekleństwa narodu żydowskiego skończył się w roku 1878. Ten czas, który wzięty był z czasu łaski. Może ja wyprzedzę wasze pytanie, że Holokaust... O Holokaust, tak? No. Wiecie, co znaczy słowo Holokaust? Proszę? No, Małgosia wie. Całopalenie, ofiara całopalna. Ofiara całopalna była składana w wyjątkowych sytuacjach, ale to my nie zrobimy dzisiaj naszego tematu. To nie możliwe. Ofiara całopalna jest ze słowa hebrajskiego kiper, w dosłownym znaczeniu znaczące tyle, co przeprosić. Bo jeżeli ktoś coś by komuś ukradł według zakonu, to należało mu, co? No nie, nie. Oddać. Dokładnie tyle samo oddać. Był przyłapany, dokładnie tyle samo oddać i jeszcze do tego, co zrobić? Dodać. Zależnie co to było, albo jedną piątą, albo jedną trzecią, czy rzeczy poświęconych, czy kapłańskich, to była różnica. A dzisiaj jest tak, jeżeli zrobisz komuś krzywdę, to rodzice uczą dzieci, maleńkich dzieci, że mówi, jak zrobisz krzywdę komuś, zabrałeś no jakiemuś koledze zabaweczkę, to tą zabaweczkę iść oddaj, prawda? Czyli oddaj mu to, co mu zabrałeś i jeszcze powiedz takie czarodziejskie słowo, Dagmara. Przepraszam. I ofiara całopalna jest ofiarą przeprosin Pana Boga za to, co zrobili. Za to, że wzgardzili. My też takie ofiary składamy. Ja mógłbym wam to pięknie udowodnić, że też często składamy ofiary za grzech, za nasze grzechy, co nie ma nic wspólnego z ofiarą Pana Jezusa. I często składamy przeprosiny Pana Boga, a większość może sobie nawet z tego nie zdaje sprawy. No ale to jest inny temat. Specjalnie chcieliście w którą obecność, to mamy w którą obecność. Co tu jeszcze najważniejszego wam powiedzieć, bo szczegółów tu moglibyśmy znaczyć bardzo wiele, tylko co wam wybrać? To jest powrót, skompletowanie wielkiego grona, to co jest bardzo, bardzo istotne. W tym okresie czasu również Epifanii zostaną zbudzeni święci Starego Testamentu, czyli Pan Jezus zbudzi świętych Starego Testamentu. To co jest bardzo istotne, dzięki temu, że oni byli. I oni zostaną wzbudzeni wcześniej, niż zostanie zastosowany, co? Okup. Wcześniej, niż zostanie zastosowany okup. Bo po zastosowaniu okupu zostanie wzbudzony cały rodzaj ludzki, ale oni zostaną wzbudzeni wcześniej, bo oni swoją próbę życia i śmierci przeszli za swojego w tamtym okresie, w którym żyli, swoją wierność Panu Bogu udowodnili. To była wyjątkowa próba świętych Starego Testamentu i bardzo często wielu braci mówi tak, że jakby Izajasz przykładowo, Jeremiasz, Michałasz prorok, czy Natan prorok żył w czasach wieku Ewangelii, to na pewno byliby członkami Kościoła, bo oni wszystkie warunki spełniali. Tylko nie był czas. To nie był przez Boga naznaczony czas. A ja, będąc w waszym wieku, to sobie miałem bardzo wielki problem, o którym wam powiem. Ja zawsze uważałem, że to jest niesprawiedliwe. Rozumiecie? Ja uważałem, że to jest niesprawiedliwe, że oni nie będą mogli. Proszę? No dzisiaj wiem, że to, że bratu mówi łaska. Łaska nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością. Sprawiedliwe jest to, na co kto stanowi prawo i mówi, jeśli zgodnie z tym prawem będziesz żył, będę ci błogosławił, dam ci życie. To jest sprawiedliwe. Ale jeśli ktoś kogoś chce wyjątkowo wynagrodzić z łaski, darmo, to to jest jego prawo. I to nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością. Bogu jest obojętne, czy do Kościoła będzie należał Kowalski, czy Iksiński, czy Grysiński. To jest obojętne. Musi tylko i wyłącznie dorodka spełniać co? Musi mieć odpowiednie cechy charakteru. Bo Kościół jest wybierany w określonym celu. A tym celem jest? Przeprowadzenie restytucji całej ludzkości. Właśnie, i musi mieć odpowiednie cechy charakteru. I czy to byłoby wybrane w wieku tu, żydowskim, czy w pierwszej dyspensacji, to jest nieistotne dla Pana Boga. Bo nikt sobie na boską naturę zasłużyć nie może. A to, że komuś Bóg da, a kogoś nie da, to nie jest gwałceniem sprawiedliwości. Bo o łaskę nie można się domagać. Łaskę się otrzymuje i to jest darmo. A jakby to była zapłata, to byłoby to niesprawiedliwe, ale to nie jest zapłata, bo nikt sobie nie może zasłużyć na boską naturę. Bardzo ważna rzecz, którego nie mogłem zrozumieć i miałem długo, bardzo długo z tym problem. No, powiedział mi brat Franek, żebym od 11:30 skończył, to chyba to zrobię. Będziecie później mieli jakieś pytania, to może jeszcze niektóre rzeczy wyjaśnimy, a niektóre celowo pozostawimy. Wiecie dlaczego? Żebyście mieli czas na dopowiedzenie sobie, na przemyślenie, bo czasami lepiej niektórych rzeczy nie dopowiedzieć, ale zasadę, żebyście poznali zasadę, pewne ramy, a piękno dopiero wiecie, kiedy się zaczyna? Ja to mówię, to jest tak jak budowa domu. No ja lubiłem zawsze przy domach, jak fundamenty powstawały, wiecie? Bardzo prymitywna robota, ale mnie to zawsze się podobało. Potem ściany jak wybudowane to były, no takie, też mnie bardzo cieszyło, ale fundamenty zawsze były najważniejsze. Najcięższa robota, ale najciekawsza, najładniejsza. I wypełnienie się planu to jest takie coś, że Bóg buduje pewne obrazy, jeszcze nie wyjdę. Fundamenty postawić, ktoś może coś zobaczyć, wiecie? I może się tym cieszyć już, prawda? Można zobaczyć trochę coś więcej, pewne mury, ktoś zobaczy pewien strop, dach później, pokoje, instalację elektryczną założy, wiecie, potem już ściany wymaluje, tapety położy, drzwi powstawia, to wszystko zrobi, następny umebluje i wy macie meblować sobie. Meblujcie sobie te ramy, ale w tych ramach. A wiecie, niektórzy to przychodzą, rozejrzy się po pokoju i mówi, tutaj czegoś jeszcze brakuje. I wiecie co robi? Zasuwa do ogródka, przyniesie kwiatki, postawi na środku. Bo jemu w tym całej budowli jeszcze tych kwiatków w tym pokoju brakowało. I niektóre nasze poglądy to są takie kwiaty, które trudno jest nawet innemu komuś wytłumaczyć, bo on widzi tylko fundamenty albo widzi mury. Ale wy sobie, dla siebie możecie kwiatów nastawiać. Ja sobie takie myślę, że niektóre postawiłem. To takie coś piękne, które trudno jest innemu przekazać, ale to bardzo cieszy i zbliża do Pana Boga i życzę wam, żebyście sobie tych kwiatów planu Bożego, mieszczących się w ramach, właśnie w tych ramach, w której obecności, czy całego tego planu wieków jak najwięcej nastawiali, bo wtedy zapewniam wam, będzie wam dużo, dużo łatwiej żyć, czego wam życzę.